Lekcja szósta, 8 listopada. Wróg wewnętrzny. Sobota po południu, 1 listopada. Tekst pamięciowy. Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Księga Jeremiasza 17, 10. Siódmy rozdział Księgi Jozuego to pierwszy przypadek, gdy przez tragiczne doświadczenie Izraelici nauczyli się dalekosiężnych konsekwencji przymierza oraz jego głębszego znaczenia. Podczas gdy posłuszeństwo warunkom przymierza gwarantowało zwycięstwo, to zlekceważenie warunków przymierza prowadziło do klęski. Powodzenie Izraelitów w walce zależało nie od ich liczebności, strategii wojennej czy przebiegłości, ale od obecności boskiego wojownika wśród nich. Podczas podboju ziemi obiecanej Izraelici musieli się nauczyć trudnej lekcji, że ich najgroźniejszym wrogiem nie jest wróg zewnętrzny, ale oni sami. Największym wyzwaniem stojącym przed nimi nie były i potężne mury obronne kananejskich miast ani militarna biegłość ich obrońców, ale buntownicze nastawienie samych Izraelitów świadomie lekceważących Boże polecenia. W oczekiwaniu na nasze niebiańskie dziedzictwo stajemy wobec podobnych wyzwań. Zobacz 1 list Piotra 1, 4. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. List do Kolosan 3, 24. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Na granicy ziemi obiecanej nasza wierność jest poddawana próbie, a zwycięzcami możemy być jedynie przez całkowite poddanie się Jezusowi Chrystusowi. Niedziela, 2 listopada. Złamanie przymierza. Przeczytaj 7 rozdział Księgi Jozuego. Jakie były dwie zasadnicze przyczyny pokonania Izraelitów przez mieszkańców Aj? Księga Jozuego 7, 1-26. Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. I wysłał Jozuę mężów z Jerycha do Aj, które jest koło Betawen na wschód od Betel, i rzekł do nich, idźcie i przeprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli i przeprowadzili wywiad w Aj. A kiedy wrócili do Jozuego, rzekli do niego, niech nie wyrusza cały lud. Niech wyruszy około 2 albo 3 tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. I wyruszyło tam z ludu około 3 tysięcy mężów, lecz uciekli oni przed mężami Zaja. Mężowie Zaj zabili z nich około 36 mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów, i pobili ich na zboczu. Stopniało przeto serce ludu i stało się jak woda. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora, on i starsi izraelscy, i sypali proch na swoje głowy. I rzekł Jozue, ach, Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu. O Panie, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tyłem do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi, zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? A Pan rzekł do Jozuego, wstań. Czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Wstań. Poświęć lud i powiedz, poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, to, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł stać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Jutro rano wystąpicie według waszych plemion. Plemię, które Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodów, a ród, który Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodzin, rodzina zaś, którą Pan przez los wyznaczy, wystąpi według mężów. Kto zaś zostanie przychwycony na tym, że posiada to, co jest obłożone klątwą, ten zostanie spalony ogniem ze wszystkim, co do niego należy, ponieważ naruszył przymierze Pana i dopuścił się rzeczy nikczemnej w Izraelu. Jozue wstał wcześnie rano i kazał Izraelowi wystąpić według plemion, a los padł na plemię Judy. Potem kazał wystąpić rodom Judy, a los padł na ród Zeracha. Potem kazał wystąpić rodowi Zeracha, rodzina za rodziną, a los padł na rodzinę Zabdiego. Potem kazał wystąpić jego rodzinie według mężów, a los padł na Achana, syna Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha, z plemienia Judy. Wtedy Jozue rzekł do Achana, synu mój, oddaj Panu, Bogu Izraela, chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmij mi to, co uczyniłeś, niczego przede mną nie ukrywaj. I Achan, odpowiadając Jozuemu, rzekł, zaiste, ja zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak, ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Wysłał więc Jozue posłańców, którzy pobiegli do namiotu, i oto był on zakopany w jego namiocie, a srebro na spodzie. Zabrali je z namiotu i przynieśli do Jozuego i do wszystkich synów izraelskich, i złożyli je przed Panem. Wtedy Jozue wziął Achana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i sztabę złota. Jego synów i córki, jego woły, osły i owce, namiot i całe jego mienie, a cały Izrael był z nim, i zaprowadzili ich do doliny Achor. I rzekł Jozue, jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście. I ukamienował go cały Izrael. Spalili ich i ukamienowali. Następnie wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego, Pan zaś uśmierzył swój płomienny gniew. Dlatego to miejsce nazywa się do dnia dzisiejszego Doliną Achor. To ciekawe, że czytelnik od początku wie, jaki był powód gniewu Jahwe oraz kto był winowajcą. Zatem napięcie wynikające z odkrywania występku Achana polega na różnicy między perspektywą czytelnika a perspektywą Jozuego i Izraelitów. Podobnie jak to jest w przypadku wielu innych rozdziałów Starego Testamentu, siódmy rozdział Księgi Jozuego ma budowę chiastyczną. Centralna, to jest kulminacyjna część rozdziału odpowiada na pytanie, dlaczego Izraelici nie byli w stanie pokonać mieszkańców Aj podczas pierwszej bitwy. Dwa zasadnicze powody klęski Izraelitów podaj to grzech Achana i nadmierna ufność ich we własne siły. Ta druga przyczyna sprawiła, że zaniedbali zasięgnięcia rady Pana, zanim zaatakowali Aj, a jednocześnie nie docenili siły przeciwnika. Na podstawie Księga Jozuego 7:1-11 widzimy, że choć Achan był odpowiedzialny za podstępne złamanie zakazu, to jednak cały naród poniósł konsekwencje i ucierpiał wskutek jego grzechu. Bóg opisał grzech Achana stopniowo, ukazując jego powagę przez kumulujące się użycie w Księga Jozuego 7:11 Biblia interlinearna hebrajskiego spójnika w a i hebrajskiej partykuły gam, także. Najpierw użyty jest hebrajski czasownik chata najczęściej oznaczający zgrzeszyć. Następnie przestępstwo jest opisane przy pomocy pięciu szczegółowych hebrajskich czasowników każdorazowo poprzedzonych spójnikiem i partykułą wegam. 1. Hebrajskie. Awar, przekroczyć. 2. Hebrajskie. Lakach, wziąć plus hebrajskie. Cherem, z rzeczy obłożonych klątwą. 3. Hebrajskie. Ganaw, ukraść, 4. Chachasz, skłamać, 5. Sim, umieścić w swoich naczyniach. Przymierze między Jahwe i Izraelitami funkcjonowało zarówno na indywidualnym, jak i wspólnotowym poziomie. W świetle przymierza Izraelici byli traktowani jak niepodzielna jedność wybranego narodu Bożego, a zatem grzech jednego czy niektórych z nich ściągał winę na całą społeczność przymierza. Dlatego Pan powiedział, Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Księga Jozuego 7:11. W jaki sposób całe społeczności mogą cierpieć i cierpiały wskutek złych czynów niektórych ich członków? Jakie możesz podać przykłady, jak grzech jednostek wpłynął na te społeczności? Poniedziałek, 3 listopada. Grzech Awana. Przeczytaj Księgę Jozuego 7:16-19. Co ten sposób postępowania mówi zarówno o Bogu, jak i o Achanie? Księga Jozuego 7:16-19. Jozue wstał wcześnie rano i kazał Izraelowi wystąpić według plemion, a los padł na plemię Judy. Potem kazał wystąpić rodom Judy, a los padł na ród Zeracha. Potem kazał wystąpić rodowi Zeracha, rodzina za rodziną, a los padł na rodzinę Zabdiego. Potem kazał wystąpić jego rodzinie według mężów, a los padł na Achana, syna Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha, z plemienia Judy. Wtedy Jozue rzekł do Achana: synu mój, oddaj Panu, Bogu Izraela, chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmij mi to, co uczyniłeś, niczego przede mną nie ukrywaj. Zamiast wprost wyjawić tożsamość przestępcy, Bóg wdrożył procedurę, która świadczy zarówno o jego sprawiedliwości, jak i o łasce. Po wyjaśnieniu przyczyny klęski Izraela i wezwaniu ludu do poświęcenia, Bóg odczekał dłuższy czas, jaki zajęło wyjaśnienie i wdrożenie procedury, dając Achanowi okazję do przemyślenia, skruchy i wyznania grzechu. Także bliscy Achana, jeśli wiedzieli o jego grzechu, mieli okazję zdecydować, czy chcą uczestniczyć w oszustwie, czy też wyrzekną się występku, podobnie jak synowie Koracha, którzy uniknęli zagłady, odmawiając stanięcia po stronie swojego ojca. Porównaj 4 Księga Mojżeszowa 16:23-33. Wtedy odezwał się Pan do Mojżesza tymi słowy: przemów do zboru tak, oddalcie się z obrębu mieszkań Koracha, Datana i Abirama. I wstał Mojżesz, i poszedł do Datana i Abirama, a za nim poszli starsi izraelscy. I przemówił do zboru tymi słowy: odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. I oddalili się od mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli u wejścia do swoich namiotów ze swoimi żonami, synami i dziećmi. A Mojżesz rzekł: potem poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów, i że z własnej woli nic nie czyniłem, jeżeli oni umrą taką śmiercią jak wszyscy ludzie i spotka ich los wszystkich ludzi, to nie Pan mnie posłał. Lecz jeżeli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy swoją czeluść i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem zstąpią do podziemi, wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana. A gdy wypowiedział wszystkie te słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami. Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha i cały ich dobytek. Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi, tak zginęli spośród zgromadzenia. 4 Księga Mojżeszowa 26:11. Lecz synowie Koracha nie zginęli. Rozwiązanie problemu przebiegało w sposób odwrotny do tego, w jaki ów problem pojawił się i przyczynił się do tragedii Izraela. Otóż zbiorowa wina została wyeliminowana i zawężona z całego Izraela do jednego plemienia, z plemienia do rodu, z rodu do rodziny, a z rodziny do poszczególnych osób. Obok ujawnienia przestępcy proces śledczy oczyścił z zarzutu niewinnych. Był to bardzo ważny element skrupulatnego przewodu sądowego, w ramach którego Bóg pełnił funkcję świadka potajemnego czynu Achana. Czytelnik może niemal wyczuć napięcie, gdy Bóg kieruje celownik na Achana. Zdumiewająca jest naiwność tego człowieka, który do ostatniej chwili liczył na to, że nie zostanie wykryty. Jednak nic nie jest ukryte przed oczyma Pana. 2 Księga Kronik 16:9. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim, lecz w tym postąpiłeś głupio, to też odtąd będziesz miał ciągłe wojny. Który wie, co schowane jest w sercu człowieka? Zobacz 1 Księga Samuela 16:7. Ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Księga Jeremiasza 17:10. Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Przypowieści Salomona 5, 21. Gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i on zważa na wszystkie jego ścieżki. Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki Jozue zwraca się do Hana, synu mój. Księga Jozuego 7,19. To wyrażenie wskazuje nie tylko zaawansowany wiek i przywódczą rolę Jozuego, ale także ducha, w jakim ten wielki wódz podchodził do sprawiedliwości. Jego serce było pełne współczucia dla Achana, choć jako przywódca był zmuszony dokonać sądu nad winowajcą. Przez swoją postawę Jozue ukazywał wrażliwość, dobroć i miłość tego, który nigdy nie był szorstki, nigdy nie powiedział niepotrzebnie surowego słowa, nigdy nie zadał wrażliwej duszy zbędnego bólu. Nieustraszenie ujawniało błudę, brak wiary i niegodziwość, lecz głos jego drżał, gdy wypowiedzieć miał ciętą naganę. Jak świadomość tego, że Bóg wie wszystko, co czynisz i co myślisz, wpływa na twoje życie? Jak taka świadomość powinna wpływać na nasze postępowanie i myślenie? Wtorek, 4 listopada. Wybory brzemienne w skutki. Co Jozue nakazał Achanowi? Jakie znaczenie miał ten nakaz? Jak powinniśmy rozumieć wyznanie Achana? Przeczytaj Księgę Jozuego 7, 19-21. Wtedy Jozue rzekł do Achana, synu mój, oddaj Panu, Bogu Izraela, chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmij mi to, co uczyniłeś, niczego przede mną nie ukrywaj. I Achan, odpowiadając Jozuemu, rzekł, zaiste, ja zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak, ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Jozue nakazał Achanowi dwie rzeczy, po pierwsze oddanie chwały i czci Bogu, a po drugie wyznanie tego, co uczynił, bez ukrywania niczego. Achan miał oddać chwałę Bogu przez przyznanie się do tego, co zrobił. Hebrajskie słowo todach, przetłumaczone w Księgę Jozuego 7:19 jako wyznanie, może się odnosić do dziękczynienia. Zobacz Księga Psalmów 26:7. Aby głośno śpiewać dziękczynienie i opowiedzieć wszystkie cuda Twoje. Księga Izajasza 51:3. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny. Uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana. Radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni. Księga Jeremiasza 17:26. I będą przybywać z miast judzkich, z okolic Jeruzalemu i z ziemi Beniamina, z Szefeli, z Pogórza i z Negebu, przynosząc całopalenia, ofiary krwawe, ofiary z pokarmów i kadzidło, przynosząc dziękczynienia do domu Pana, ale także do wyznania grzechu. Zobacz Księga Ezdrasza 10:11. Wyznajcie ją więc teraz przed Panem, Bogiem waszych ojców, i spełnijcie Jego wolę. Odłączcie się od ludów tej ziemi i od żon obcoplemiennych. Niestety, tekst biblijny ani słowem nie wskazuje, by Achan okazał choćby cienia autentycznej skruchy. Do końca liczył na to, że nie zostanie wykryty. Jego bezczelna postawa kwalifikowała go jako umyślnego winowajcę, dla którego nie było pojednania w prawie mojżeszowym. Porównaj 4 Księga Mojżeszowa 15:27-31. A jeżeli pojedynczy człowiek zgrzeszy przez przeoczenie, to złoży jednoroczną kozę na ofiarę za grzech. Kapłan dokona przebłagania za tego człowieka, który uchybił, popełniając przed Panem grzech przez przeoczenie, gdy dokona za niego przebłagania. Będzie mu odpuszczone. Zarówno tubylca z synów izraelskich, jak cudzoziemca, przebywającego wśród was, którzy popełnili błąd przez przeoczenie, obowiązuje jednakowe prawo. Lecz człowiek, zarówno tubylec jak i cudzoziemiec, który popełni to rozmyślnie, znieważa Pana. Człowiek ten będzie wytracony spośród swego ludu, gdyż pogardził słowem pańskim i naruszył przykazania pańskie. Człowiek ten będzie więc wytracony, a grzech jego pozostanie na nim. Słowa Achana w Księga Jozuego 7, 21 są echem opisu upadku Adama i Ewy. Ewa zobaczyła hebrajskie. Raach, że drzewo jest miłe hebrajskie. Hamad dla oczu, więc wzięła hebrajskie. Lakach z niego owoc. W swoim wyznaniu Achan przyznał, że ujrzał hebrajskie. Raach wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Następnie zapragnął hebrajskie. Hamad ich i zabrał hebrajskie. Lakach je. Podobnie jak to się stało w przypadku Adama i Ewy, także wybór Achana świadczy o tym, że grzech chciwości jest grzechem niewiary. Bierze się z podejrzenia, iż Bóg nie pragnie tego, co najlepsze dla swoich stworzeń, albo ukrywa przed nimi zazdrośnie to, co rezerwuje wyłącznie dla siebie. Poza nawiązaniem do pierwszego upadku ludzi tekst biblijny podkreślą także wyraźny kontrast istniejący między postawą Rahab i postawą Achana. Rahab ukryła zwiadowców na dachu swojego domu przed żołnierzami, podczas gdy Achan ukrył rzeczy obłożone klątwą przed Jozuem. Rahab pokazała dobroć izraelskim zwiadowcom i pomogła Izraelitom zwyciężyć, podczas gdy Achan sprowadził nieszczęście na Izraelitów wskutek swojej chciwości i doprowadził do klęski. Rahab zawarła przymierze z Izraelitami, podczas gdy Achan złamał przymierze z Jahwe. Rahab uratowała siebie i swoich bliskich, którzy wraz z nią zostali szanowanymi uczestnikami wspólnoty ludu Bożego, podczas gdy Achan skazał siebie i swoją rodzinę na śmierć oraz stał się symbolem hańby. Pomyśl o grzechu chciwości. Jak możemy uniknąć pogrążania się w niej bez względu na to, jak dużo posiadamy? Porównaj Ewangelię Łukasza 12:15. Powiedział też do nich, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Środa, 5 listopada. Drzwi nadziei. Co sprawozdanie to mówi o tym, jak Bóg może zmienić nasze największe porażki w kolejne szanse? Przeczytaj Księgę Jozuego 8:1-29. I rzekł Pan do Jozuego, nie bój się i nie lękaj się. Weź z sobą cały zbrojny lud, powstań i wyrusz do Aj. Patrz, oto ja wydam w twoje ręce króla Aj z jego ludem, miastem i ziemią. A postąpisz z Aj i z jego królem tak, jak postąpiłeś z Jerychem i jego królem. Możecie jednak podzielić między siebie jego łupy i bydło. Zastaw na miasto zasadzkę od jego tyłów. Ruszył tedy Jozue i cały zbrojny lud przeciwko Aj. Jozue wybrał 30 000 dzielnych wojowników i wyprawił ich nocą nakazawszy im, oto wy ustawicie się jako zasadzka dla miasta od jego tyłów. Nie oddalajcie się bardzo od miasta i bądźcie wszyscy w pogotowiu. Ja zaś i cały lud, który pozostanie przy mnie, zbliżymy się do miasta. A gdy oni ruszą na nas jak poprzednio, będziemy przed nimi uciekać, oni wyjdą za nami. Aż ich odciągniemy od miasta, bo powiedzą sobie, uciekają przed nami, jak poprzednio. Podczas gdy my będziemy przed nimi uciekali, wy wypadniecie z zasadzki i zajmiecie miasto, a Pan, Bóg wasz, wyda je w wasze ręce. Gdy zaś zajmiecie miasto, podpalicie je. Uczynicie tak zgodnie ze słowem Pańskim. Oto taki jest mój rozkaz. I odprawił ich Jozue, a oni poszli, aby zrobić zasadzkę. I rozłożyli się między Betel i Aj, na zachód od Aj. Jozue zaś spędził tę noc wśród ludu. Nazajutrz Jozue wstał wczesnym rankiem, odbył przegląd ludu i ruszył ze starszymi Izraela na czele ludu do Aj. Cały zbrojny lud, który był z nim, ciągnął naprzód, dotarł do miasta i rozłożył się po stronie północnej miasta Aj, także między nim a Aj była dolina. Następnie wziął około 5000 mężów i ustawił ich jako zasadzkę między Betel a Aj, na zachód od miasta. Ustawili też lud, cały obóz po stronie północnej od miasta, a straż tylną po stronie zachodniej od miasta, Jozue zaś udał się tej nocy na środek doliny. Gdy to król Aj ujrzał, on i cały jego lud, mężowie miasta, wyruszyli śpiesznie wczesnym rankiem na zbocze na skraju Araba, aby walczyć z Izraelem. Nie wiedział jednak, że za miastem jest zastawiona na niego zasadzka. Jozue i cały Izrael udawali, że są przez nich rozgromieni i uciekali w kierunku pustyni. Wtedy zwołano całą ludność, która była w mieście, aby ich ścigano. Ścigali więc Jozuego i zostali odciągnięci od miasta. W Aj i w Betel nie pozostał ani jeden mąż, który by nie był wyruszył za Izraelem, Pozostawili miasto otwarte i ścigali Izraela. Wtedy rzekł Pan do Jozłego, wyciągnij oszczep, który masz w ręce, w kierunku Aj, bo wydam je w twoją rękę. Jozue wyciągnął oszczep, który miał w swojej ręce, w kierunku miasta. Gdy wyciągnął swoją rękę, ludzie z zasadzki szybko zerwali się ze swego miejsca, pobiegli i wtargnęli do miasta, zajęli je i szybko je podpalili. Wtem obejrzeli się mężowie Zaj i zobaczyli, jak dym z miasta wznosi się ku niebu, i nie mieli siły do ucieczki ani w tę, ani w tamtą stronę. Lud zaś, który uciekał w stronę pustyni, zwrócił się przeciwko ścigającym. Jozue bowiem i cały Izrael, widząc, że ludzie z zasadzki zajęli miasto i że dym z miasta wznosi się ku górze, zawrócili i uderzyli na mężów Zaj. Tamci wyszli z miasta przeciwko nim i dostali się między Izraelitów z jednej i z drugiej strony. Ci zaś rozgromili ich tak, że nikt się nie ostał i nikt nie uszedł króla Aj zaś pojmali żywcem i przyprowadzili go do Jozłego. Gdy Izrael wyciął w pień wszystkich mieszkańców Aj w otwartym polu i na pustyni, gdzie ich ścigali, i gdy już wszyscy aż do ostatniego polegli od miecza, zwrócił się cały Izrael przeciwko Aj i pobił je ostrzem miecza. Wszystkich poległych w owym dniu mężczyzn i kobiet było 12 000, wszystko mieszkańcy Aj. Jozue nie cofnął ręki, którą wyciągnął z oszczepem, dopóki nie zostali wybici wszyscy obłożeni klątwą mieszkańcy Aj. Jedynie bydło i łupy tego miasta zabrał Izrael dla siebie zgodnie z nakazem Pana, danym Jozuemu. Jozue spalił Aj i zrobił z niego kupę gruzu po wieczne czasy, pustkowie aż do dnia dzisiejszego króla i natomiast wisiał na drzewie aż do wieczora, a gdy słońce zaszło, Jozue kazał zdjąć jego zwłoki z drzewa i porzucić je u wejścia do bramy miasta. Wzniesiono nad nim wielki stos kamieni, który istnieje aż do dnia dzisiejszego. Strategia Jahwe zmieniła klęskę Izraela w taktyczną korzyść, a dolinę Achor hebrajskie. Achor, kłopot w drzwi. Nabrawszy zbytniej pewności siebie po pierwszym zwycięstwie nad Izraelitami, mieszkańcy Aj powtórzyli swoją strategię, atakując Izraelitów, którzy zamarkowali odwrót, jakby byli gotowi pójść w rozsypkę. Gdy załoga Aj opuściła twierdzę w pogoni za Izraelitami, 30 000 izraelskich wojowników zaczajonych w pobliżu opanowało miasto i puściło je z dymem. Księga Jozuego 8:7 wyjaśnia, że nie sama strategia przyniosła zwycięstwo, ale Pan tak pokierował wypadkami, iż wydał Aj w ręce Izraelitów. Nawet w tym rozdziale, w którym sprawy militarne dominują w opisie bardziej niż w jakimkolwiek innym rozdziale tej księgi, tekst biblijny podkreśla zasadniczą prawdę, iż zwycięstwo jest darem Jahwe. Decydująca chwila bitwy nastąpiła, gdy wojownicy Zaj wybiegli z miasta i puścili się w pościg za Izraelitami. W tym miejscu Bóg przemawia po raz drugi w całym rozdziale po tym, jak przekazał strategię w Księga Jozuego 8:2, zaznaczając, że dowodzi bitwą. Do tej chwili nie mogliśmy być pewni wyniku bitwy. Jednak od tego momentu stało się jasne, że zwycięstwo będzie po stronie Izraelitów. Jozue nie posługiwał się mieczem czy oszczepem, ale raczej bronią o zakrzywionym ostrzu przypominającym nieco sierp. W czasach Jozuego noszono ją bardziej jako symbol władzy niż służącą do walki. Poza tym, że Jozue dał nią sygnał do ataku, ta broń w jego ręce oznaczała władzę Boga, dzięki któremu Aj zostało zdobyte. Trzymając ową broń w górze aż do pełnego zwycięstwa, wykazał, iż w pełni przejął przywódczą rolę, jaką Mojżesz pełnił podczas przejścia przez Morze Czerwone i w bitwie przeciwko Amalekitom, gdy to Jozue osobiście poprowadził wojsko do walki. Tym razem nie nastąpiła widoczna cudowna interwencja Boga, jednak zwycięstwo podaj było tak samo dziełem Boga jak pokonanie Egipcjan czy niedawne zdobycie Jerycha. Kluczem do powodzenia Izraelitów była wiara Jozuego w słowo Pana oraz jego całkowite posłuszeństwo temu słowu. Zasada ukazana w tym opisie pozostaje aktualna także dzisiaj dla ludu Bożego, bez względu na miejsce zamieszkania i rodzaj wyzwań, którym przychodzi mu stawiać czoła. Czwartek, 6 listopada. Świadectwo mocy Bożej. Jak wspomnieliśmy wcześniej, zobacz lekcję 5, Bóg dał pogańskim narodom możliwość poznania Go i zawrócenia z drogi zła. Jednak te narody, które odrzuciły Bożą ofertę, musiały ostatecznie przyjąć Boży wyrok. Przeczytaj Księgę Jozuego 7:6-9, gdzie jest mowa o pierwszej reakcji Jozuego na nieszczęście, jakie spadło na Izraelitów. Zwróć uwagę zwłaszcza na Księgę Jozuego 7:9. Jaka ważna teologiczna zasada jest zawarta w tych słowach. Księga Jozuego 7:6-9. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora, on i starsi izraelscy, i sypali proch na swoje głowy. I rzekł Jozue, ach, Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu. O Panie, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tyłem do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi, zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? Początkowo Jozue narzekał niemal jak Izraelici, gdy zetknęli się z pierwszymi trudnościami po wyjściu z Egiptu. Tamci narzekali, obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba dosyta. Bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Druga Księga Mojżeszowa 16:3. Jozue zaś biadał, ach, Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu. Księga Jozuego 7:7. Niedługo potem jednak okazuje wielką troskę o szkody, jakie przyniesie imieniu i reputacji Boga ta porażka. Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi, zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? Księga Jozuego 7:9. Wskazuje to temat i zasadę mające centralną rolę w Bożych zamierzeniach wobec Izraela. Choć Bóg pragnął, by okoliczne pogańskie narody ujrzały Jego wielkie dokonania dla Jego ludu, który jest Mu posłuszny, narody te mogły także, jak Rahab i jej bliscy, uczyć się o Bogu Izraelitów, widząc ich powodzenie w podboju ziemi obiecanej. Z drugiej strony, gdy Izraelici doznawali klęski, inne narody mogły postrzegać ich Boga jako słabego i nieskutecznego, co jedynie mogło utwierdzić je w oporze. Mówiąc innymi słowy, nawet w kontekście przejęcia kraju przez Hebrajczyków w grę wchodziły wielkie kwestie i zasady, które obejmowały przynoszenie czci i chwały Bogu jako temu, który jest jedyną nadzieją nie tylko Izraelitów, ale i pogan. W jaki sposób widzimy w tych wersetach podobieństwo między Izraelitami i ich świadectwem wobec świata a naszym świadectwem dzisiaj jako Adwentystów Dnia Siódmego? Przeczytaj Piąta Księga Mojżeszowa 4:5-9. Patrzcie. Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą, zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy. I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaje. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. Piątek, 7 listopada. Do dalszego studium. Śmiertelny grzech, który doprowadził Achana do zguby, miał swoje korzenie w pożądliwości. Ze wszystkich grzechów jest on najbardziej rozpowszechniony, a poza tym uważany za najlżejszy. Achan wyznał swoją winę, ale było zbyt późno, by wyznanie to przyniosło mu korzyść. Widział armię izraelską, która powróciła zaj rozbita i przygnębiona, a jednak nie wystąpił i nie wyznał swego grzechu. Widział, jak starszyzna izraelska i Jozue padli na ziemię w smutku zbyt wielkim, by można go było wyrazić słowami. Gdyby wtedy wyznał swój błąd, mógłby dać dowód prawdziwej skruchy. Lecz on zachował milczenie. Słuchał obwieszczenia, że zostało popełnione wielkie przestępstwo, słyszał nawet, jak zdecydowanie określono jego charakter, ale jego usta były zapieczętowane. Wtedy rozpoczęto uroczyste przesłuchanie. Jakże jego dusza musiała drżeć z przerażenia, gdy zobaczył, że zostało wskazane jego plemię, jego ród, a potem jego rodzina. Jednak nadal nie wyrzekł ani jednego słowa wyznania, dopóki palec Boży nie wskazał wprost na niego. Wtedy, gdy jego grzech nie mógł być już dłużej ukrywany, przyznał się i powiedział prawdę. Jakże często mają miejsce podobne wyznania. Istnieje ogromna różnica między przyznaniem się do faktów, które zostały nam udowodnione, a wyznaniem grzechów wiadomych tylko nami Bogu. Achan nie przyznałby się, gdyby nie nadzieja, że odsunie konsekwencje swego przestępstwa. To wyznanie jednak posłużyło jedynie do pokazania, że jego ukaranie było słuszne. Nie było prawdziwej skruchy za grzech, żadnego żalu, postanowienia poprawy czy wstrętu do złego. Pytania do dyskusji. 1. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omówcie rolę 10 przykazania dekalogu w świecie zdominowanym przez reklamy i konsumpcjonizm. Zobacz 2 Księga Mojżeszowa 20. 17. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Jak możemy odróżnić prawdziwe potrzeby od zachcianek i dlaczego takie rozróżnienie jest ważne? 2. Przeczytaj modlitwę Daniela zapisaną w Księga Daniela 9:4-19. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem, ach, Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, i naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość, nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd, nam, mężom ludzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga, zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jeruzalemie. Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście, my jednak nie ubłagaliśmy Pana, naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. Lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, bo sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj, zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. O Panie! Według Twojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta, Jeruzalemu, od świętej Twojej góry. Gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół nas. Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy Twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią, ze względu na siebie samego, o Panie. Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz. Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem. Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. O Panie, usłysz, o Panie, odpuść. O Panie, dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. Dlaczego istotne jest to, że Daniel, wyznając grzechy Izraela, używał zaimka my, identyfikując się ze swoim narodem, choć nie uczestniczył w grzechach swoich rodaków. 3. Zastanów się nad pytaniem z końca czwartkowej części lekcji. Dlaczego posłuszeństwo Izraelitów wszystkim ustawom i prawom było tak ważne dla ich świadectwa? Jak ta sama zasada odnosi się do naszego Kościoła? O ileż bardziej skuteczne byłoby nasze świadectwo, gdybyśmy rzeczywiście przestrzegali wszystkiego, co otrzymaliśmy od Boga,